Jest godzina 17:15 czasu Microsoftowego, a więc pozwolą Państwo, że rozpoczniemy to seminarium. Dzisiejszym naszym gościem jest pani dr Małgorzata Godlewska, która przedstawi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące platform cyfrowych, tych takich największych, jakie doskonale znamy, czyli Uber, Airbnb, Facebook i Amazon. I zanim oddam pani doktor głos, chciałbym przypomnieć, że dzisiejsze spotkanie, tak jak poprzednie, jest nagrywane, czyli jeżeli nie życzą Państwo sobie, żeby Państwa wizerunek był uwieczniony i pojawił się później wraz z nagraniem w serwisie YouTube, proszę po prostu nie wyłączać kamery. Tak więc pani doktor, oddaję pani głos. Chyba że jeszcze profesor Goliński ma tutaj coś do zasygnalizowania, ale...
Ja chciałem w kwestii formalnej, czy można pani doktor przerywać i pytać w trakcie, czy wysłuchać pokornie do końca i dopiero pytać?
Jak najbardziej można pytać w trakcie, nie ma najmniejszego problemu.
Dobra, dziękuję ślicznie.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałam podziękować panom profesorom za zaproszenie. W dniu dzisiejszym mam zaszczyt zaprezentować Państwu wybrane orzecznictwo, subiektywnie wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie kilku platform cyfrowych. Będę chciała też parę słów powiedzieć o tym, co z tego orzecznictwa, jakie wnioski wyciągnęła Komisja, no bo pod koniec zeszłego roku zostały uchwalone rozporządzenia, czyli akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych, które od lutego przyszłego roku zaczną w pełni obowiązywać. No i też diametralnie zmienią te regulacje odnośnie platform cyfrowych, o których ja dzisiaj tutaj będę Państwu mówić. Na początku chciałam zaprezentować plan, czyli za chwilę przedstawię definicję, jak ja rozumiem platformy cyfrowe, jakie skróty są w prezentacji, parę słów powiedzieć o swojej motywacji, podstawach teoretycznych i prawnych, jaki cel przyświecał tym moim badaniom, zaprezentować przykłady orzeczeń TSUE, jak również podsumowanie i zakończenie. Platformy cyfrowe są przeze mnie rozumiane jako modele biznesu, które dopasowują do siebie niezależnych agentów, takich jak na przykład kierowcy i pasażerowie, jeśli mówimy o Uberze, i ułatwiają im interakcje między sobą, czy też gospodarze i goście, jeśli wzięlibyśmy za przykład Airbnb. TSUE to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ja skupię się, podobnie jak przy karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, na kilku kluczowych zasadach, jak swoboda przepływu usług, swoboda przedsiębiorczości, ochrona konsumentów, uczciwa konkurencja i równe traktowanie. Co mną motywowało, dlaczego zajęłam się badaniem orzecznictwa TSUE odnośnie platform cyfrowych? Inspiracją dla mnie był artykuł jednego z pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który porównał platformy i gospodarkę tradycyjną do kotów i psów. Artykuł tego pracownika UOKiK-u dotyczył wyroku Sądu Odwoławczego Stanów Zjednoczonych z 7 października 2016 roku. Tam była sprawa Stowarzyszenia Taksówkarzy z Illinois przeciwko miastu Chicago, i to stowarzyszenie zarzucało tutaj miastu Chicago, że właśnie nie objęło Ubera regulacjami. No i tutaj sędzia dał przykład właśnie psów, które w niektórych miastach podlegają jakby licencji, trzeba mieć zgodę na posiadanie psa, natomiast nie ma takich uregulowań do kotów. No i dał przykład, że koty po prostu są mniejsze, nie są tak agresywne, tak silne i nawet jeśli są zdziczałe, to po prostu nikogo nie atakują, tak jak to zdarza się w przypadku niektórych psów. No i to było właśnie inspiracją do poszukiwania, jak to jest w Unii Europejskiej, w poszczególnych też państwach członkowskich, jak tutaj właśnie z tą regulacją tych platform cyfrowych. Literatura przedmiotu podkreśla, że tutaj w szczególności w tym pierwszym, początkowym okresie rozwoju platformy cyfrowe działały poza nie tylko unijnymi, ale też i krajowymi ramami prawnymi. No i naruszały takie przepisy, jak na przykład dotyczące regulacji działalności gospodarczej, no bo chociaż mamy swobodę działalności gospodarczej, co w przypadku Polski gwarantuje nam konstytucja, jak i na przykład ustawa Prawo przedsiębiorców, która mówi, że co do zasady jest swoboda działalności gospodarczej, no aczkolwiek są pewne obszary, które są objęte koncesją, zezwoleniem, licencją, czy też na przykład wpisem do działalności regulowanej. No i takim przykładem jest świadczenie usług transportu pasażerskiego, które wymaga właśnie licencji. Mamy też kwestie podatkowe, czyli na przykład unikanie płacenia podatku od wynajmu lokali mieszkalnych, jak to się zdarzało przez niektórych gospodarzy na Airbnb, czy też opłat klimatycznych, uzdrowiskowych za właśnie nocleg w miejscowości o określonych walorach. No i tutaj platforma Airbnb te płacenie podatków przerzuca na gospodarzy. Czy niestosowanie przepisów prawa pracy, czyli zatrudnianie dostawców usług na platformach na podstawie umów B2B, czyli nie dawanie tym dostawcom statusu pracownika, co ma szereg konsekwencji, czyli brak płacy minimalnej, brak płatnego urlopu, świadczeń emerytalnych czy też chorobowych. No i tu akurat Uber jest takim przykładem, gdzie obecnie już od kilku lat w wielu państwach czy Unii Europejskiej, ale też na świecie akurat przegrywa w tym, że właśnie tego statusu pracownika tym swoim kierowcom nie dawał. Reguł antymonopolowych, czyli wykorzystywanie przez platformy pozycji dominującej do narzucania dostawcom towarów na platformie swoich warunków, czyli na przykład zmuszanie ich do korzystania z usług logistycznych oferowanych przez platformę, jak na przykład w przypadku Amazona, czy uczciwa konkurencja, czyli naruszenie uczciwej konkurencji i równego traktowania. Tu dotyczy akurat konkurowania platform z dostawcami towarów na platformę, czyli platformy pod własną marką oferują podobne towary jak dostawcy tych towarów na platformę. Natomiast różnica polega na tym, że platformy posiadają wiedzę o preferencjach użytkowników, czyli odbiorców tych usług. No i tą wiedzę poufną, niepublikowaną nigdzie właśnie wykorzystują. No jest też szereg zagrożeń związanych z platformami, czyli nieprzenoszalność reputacji, czyli nie tylko nieprzenoszalność między konkurencyjnymi platformami, na przykład, nie wiem, Uber, Bolt czy Lyft, natomiast też nieprzenoszalność, ktoś może chcieć być na początku kierowcą Ubera, czy też, nie wiem, gospodarzem na Airbnb, no a potem zmienić swoją działalność nawet na kierowcę, nie wiem, na gospodarza. No i nawet między niekonkurencyjnymi platformami tej wypracowanej reputacji przenieść nie można. To powoduje też wysokie koszty związane ze zmianą platformy, no bo jeśli ktoś poświęci dużo czasu na wypracowanie tej dobrej reputacji, osiąga później z tego rentę, no to trudno zrezygnować i zmienić platformę, w szczególności, że część platform wymaga wyłączności, no co w przyszłości, w przyszłym roku już się zmieni. Natomiast do chwili obecnej jeszcze jest możliwość wymuszania na dostawcach lojalności, czy też przekształcenie usługodawców w poddostawców, czyli konkurowanie ze swoimi dostawcami własnymi produktami przy wykorzystaniu towarami tej wiedzy poufnej. No mamy też zagrożenia w postaci efektów społecznych czy też politycznych. No politycznych na Twitterze posta, prawda, reakcje na tweeta byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa. Widzieliśmy, jak, prawda, można też przy wykorzystaniu tych platform manipulować wieloma obywatelami, czy też efektów psychologicznych, no jak i marginalizowania szeregu producentów. No i jakie są podstawy teoretyczne? Komisja Europejska, przygotowując się do wprowadzenia aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych, oszacowała, ile tych platform cyfrowych w ogóle istnieje. No i wszystkich platform łącznie w całej Unii Europejskiej jest ponad 10 tysięcy, z czego ponad 90% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Do dnia dzisiejszego mamy pewne regulacje unijne, natomiast mamy też 27 regulacji krajowych dotyczących platform cyfrowych. No bo co do zasady Unia Europejska dyrektywami stoi, o tym będę jeszcze za chwilę mówić szerzej, bo wiem, że wśród osób słuchających są prawnicy, ale wiem, że też są osoby, które może nie do końca pamiętają, jak to odnośnie tego prawa unijnego jest. Czyli te dyrektywy są po prostu implementowane do porządku krajowego, stąd mamy 27 regulacji krajowych, no i mamy rozporządzenia unijne, które jakby obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, czyli jednolite. No i na takiej samej zasadzie, czyli tendencją od przyszłego roku właśnie, gdzie w pełni już zaczną obowiązywać te dwa rozporządzenia o usługach cyfrowych i o rynkach cyfrowych, czyli będą regulacje dostosowane do dużych platform cyfrowych, a małe i średnie będą z wielu obowiązków zwolnione, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również też, jeśli będą chciały, też spełniały te regulacje dotyczące dużych platform, czyli te regulacje zostaną dostosowane do wielkości platform cyfrowych, co powinno spowodować, że użytkownicy biznesowi, którzy z tych platform cyfrowych korzystają, czyli dostarczają tam te swoje towary, usługi, będą lepiej chronieni, bo na przykład zabronione będzie już wymaganie od użytkowników biznesowych lojalności i zakaz możliwości oferowania swoich towarów poza platformą. Inne z podstaw, no to instytucje mają znaczenie, czyli takie instytucje jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności dla rozwoju platform cyfrowych, ponieważ mogą ten rozwój wspierać, mogą ten rozwój hamować. Te jednolite regulacje, które zaczną obowiązywać w pełni od przyszłego roku, mają właśnie umożliwić tutaj, że ten e-biznes będzie już mógł być w pełni transgraniczny. No i te regulacje mają też pomóc małym i średnim platformom, żeby mogły się rozwijać, no i mogły też rozpoczynać ekspansję do innych państw członkowskich, właśnie rosnąć w siłę, no i żeby ten problem dostosowywania się do różnych uwarunkowań prawnych zniknął, żeby były jedne regulacje. Niestety, zgodnie z ekonomiczną teorią regulacji, władza państwa może być potencjalnym zasobem, natomiast może też być zagrożeniem. No i jakie mamy źródła prawa unijnego? Podstawowym to jest właśnie traktat o Unii Europejskiej, czyli mamy źródła prawa Unii pierwotne i wtórne. No i z pierwotnych te orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest klasyfikowane do ogólnych zasad prawa Unii Europejskiej. Ustanawia ogólne zasady prawa, no i właśnie z orzecznictwa TSUE wynika chociażby zasada pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym, co jest w Polsce przez wielu ekspertów kwestionowane, czyli czy prawo unijne jest nad prawem krajowym, a w szczególności nad polską konstytucją. W tym sporze, czyli platformy cyfrowe, z racji tego, że no ich model biznesowy no, jest trochę inny niż gospodarki tradycyjnej, w pewnym sensie wymykały się tym regulacjom, też z racji tego, że w wielu państwach członkowskich te regulacje są inne, natomiast no, platformy z racji tego, że w internecie nie ma granic geograficznych, wystarczyło, że zarejestrowały się w jednym państwie członkowskim, jak mamy Airbnb, Irlandia. No i z Irlandii, prawda, działają, Airbnb działa, prawda, na terytorium całej Unii Europejskiej. No nie do końca tak jakby w pełnym obszarze respektowały to prawo unijne. Więc powstał spór pomiędzy platformami a organizacjami, stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców, jakby świadczących usługi będące konkurencją do platform cyfrowych, ale również spór z organami ochrony, z instytucjami ochrony konkurencji konsumentów, jak również z instytucjami, czyli skarbówką, prawda, odnośnie właśnie tutaj kwestii podatkowych. Natomiast same platformy również jakby pozywały poszczególne, też wchodziły w spór z organami poszczególnych państw członkowskich, a odnośnie właśnie też łamania tych podstawowych zasad, jak chociażby zasada swobody przepływu usług czy swobody przedsiębiorczości, które wynikają z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej czy z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czyli platformy również pozwały i też również tutaj uważały, że wobec nich też to prawo jest łamane. No i mamy akty prawa wtórnego, takie jak dyrektywy, regulacje, zalecenia czy też opinie. Jeśli chodzi o nasz porządek krajowy, no to my mamy konstytucję i tu spór jest, czy właśnie to prawo unijne jest nad konstytucją, czy też nie. Mamy ratyfikowane umowy międzynarodowe wprowadzone lub nie wprowadzone ustawą, no i to zależy, czy one są nad, czy za, czyli przed, czy za ustawami. My mamy ustawy, natomiast mamy też rozporządzenia unijne i te rozporządzenia unijne mają rangę naszych krajowych ustaw i w przypadku kolizji mają pierwszeństwo nad naszymi ustawami krajowymi, no i mamy rozporządzenia krajowe. No i co jakby z tym pierwszeństwem prawa wspólnotowego? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustanowił tą zasadę pierwszeństwa w sprawie Costa przeciwko NL w 1964 roku. Tak więc wiele państw członkowskich wcześniej przed Polską, natomiast no działo się to w latach 60., kwestionowało to pierwszeństwo prawa unijnego, wspólnotowego nad prawem krajowym. Natomiast ten wyrok ustanowił zasady prawa, które są od tych lat 60. w Unii Europejskiej przestrzegane i tutaj dopiero kilka lat temu znowu, prawda, za sprawą Polski ta debata rozgorzała. To pierwszeństwo prawa wspólnotowego powoduje, że w sytuacji, jeśli jakaś norma krajowa jest sprzeczna z przepisem wspólnotowym, no to władze państwa członkowskiego muszą stosować przepis wspólnotowy. Nie oznacza to, że to prawo krajowe jest zniesione, uchylone, czy nie ma mocy jakby wiążącej jak konstytucja, tylko w danym zakresie po prostu dana norma jest zawieszona, jeśli jest sprzeczna z prawem wspólnotowym. No i w tym zakresie obowiązuje po prostu określone prawo wspólnotowe. Jeśli chodzi o platformy cyfrowe, no to w moim odczuciu kluczowa jest dyrektywa o handlu elektronicznym. No ona, jak i dyrektywa o prywatności, łączności elektronicznej zostały zaimplementowane, jeśli mówimy o Polsce, do naszej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z dyrektywami, tak jak mówiłam przed chwilą, Unia Europejska dyrektywami stoi, to znaczy Unia Europejska wybiera bardziej dyrektywy niż rozporządzenia unijne, bo dyrektywy wiążą do celu, odnośnie do celu państwa członkowskie, czyli Unia Europejska, Komisja daje, Parlament daje państwom członkowskim możliwość wyboru drogi, którą chcą osiągnąć cel, czyli dyrektywa określa określony cel. No i są widełki. Ustawodawcy z poszczególnych państw członkowskich mogą być bardziej lub mniej restrykcyjni. No i mogą w różny sposób cel osiągnąć. To powoduje, że to prawo w poszczególnych państwach członkowskich jest różne. No bo gdyby Unia Europejska wybierała jako sposób regulacji rozporządzenia unijne, no to mielibyśmy we wszystkich państwach członkowskich w określonych obszarach te same regulacje, to samo prawo. Natomiast no w związku z tym, że jednak są te dyrektywy, no to powoduje, że w różnych państwach członkowskich w różny sposób są one zaimplementowane. I tu właśnie jest przykład, jak dyrektywy są zaimplementowane do naszej ustawy. No i mamy też rozporządzenia unijne. One nie wymagają implementacji, ponieważ obowiązują bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. No i właśnie taki był zamysł też tych dwóch pakietów aktów o usługach cyfrowych i o rynkach cyfrowych. To też są dwa rozporządzenia, które mają właśnie jakby zdaniem Komisji doprowadzić do tego, że Unia Europejska zyska przewagę konkurencyjną chociażby wobec Stanów Zjednoczonych, w związku z tym, że właśnie to prawo biznesu ten rozwój platform przyspieszy, jeśli faktycznie będą jednolite regulacje. Tu jest przykład też rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego, czyli właśnie dla użytkowników biznesowych, czyli dostawców usług, towarów na platformy internetowe, w tym wyszukiwarki, i to już obowiązuje od lipca 2020 roku. No i mamy też właśnie ten akt o rynkach cyfrowych, czyli rozporządzenie w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, które wprowadza podział na właśnie między innymi małe i duże platformy, rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych, które wprowadza strażników dostępu, czyli też platformy o odpowiedniej sile, czyli każdy strażnik, platforma będąca strażnikiem dostępu, jednocześnie jest również dużą platformą, natomiast odwrotnie to nie działa, no bo strażnik dostępu oprócz tego, że dociera do co najmniej 45 milionów użytkowników, to ma co najmniej 100 tysięcy użytkowników biznesowych, czyli tych dostawców towarów, usług, odbiorców co najmniej 45 milionów Unii Europejskiej, no i obroty co najmniej 7,5 miliarda euro na terenie całej Unii w ostatnich 3 latach, no lub wartość platformy 75 miliardów euro w ostatnim roku. Tak więc to też ma zrewolucjonizować te platformy cyfrowe, o tym za chwilę, o tych dwóch rozporządzeniach będę mówić. No i mamy chociażby rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli RODO, i na przykładzie Facebooka parę słów o tym rozporządzeniu też powiem. No i co było celem mojej pracy? Ustalenie, czy orzecznictwo TSUE jest w stanie chronić konsumentów, kontrahentów, a także niezakłóconą konkurencję, wspierając równocześnie rozwój platform cyfrowych. No jest to trudne, żeby jednocześnie chronić konsumentów, czyli odbiorców usług kupujących towary, kontrahentów, czyli tych dostawców, czyli dostawców usług towarów na platformę, a także niezakłóconą konkurencję tych kontrahentów, jak i platform ze sobą, wspierając równocześnie ich rozwój. No i teraz pierwszy przykład, tu akurat nie jest orzeczenie, czyli nie jest to wyrok TSUE, bo do wyroku nie doszło, tu jest postanowienie TSUE z dnia 14 października 2021 roku, ponieważ Amazon pozwał Komisję Europejską, która wszczęła postępowanie na podstawie artykułu 102 dotyczącego nadużywania pozycji dominującej. No i wydała decyzję w sprawie Amazona. No i Amazon na podstawie artykułu 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej chciał, żeby TSUE zbadało legalność decyzji Komisji. Finalnie TSUE stwierdziło, że skarga Amazona jest bezprzedmiotowa, natomiast co było podstawą decyzji, tutaj Amazon też, nie czekając na nałożenie kar przez Komisję, i tutaj sam dobrowolnie zobowiązał się do usunięcia naruszeń stwierdzonych przez Komisję Europejską, bo Komisja Europejska na kilku rynkach państw członkowskich, między innymi niemieckim, hiszpańskim czy francuskim, udowodniła Amazonowi posiadanie pozycji dominującej, no i wykorzystywanie go między innymi w mechanizmie buy box. No i czym jest ten mechanizm buy box? Czyli to jest mechanizm Amazona, w którym dochodzi do konkurencji dostawców między sobą, czyli dostawcy w tym mechanizmie konkurują o to, kto go wygra i czyja oferta zostanie zaprezentowana kupującemu. No i w trakcie postępowań wszczętych przez Komisję Europejską Komisja udowodniła Amazonowi, że w 2019 i 2020 roku w tym mechanizmie buy box preferował tych dostawców, którzy mieli wykupione, którzy korzystali z usług logistycznych Amazona, czyli to, że dany dostawca wygrał ten mechanizm i jego oferta, tak jak tu widzimy, 69 tam złotych za pocketbook, czyli za tą okładkę do czytnika, czyli ten, kto wygrał, ten mechanizm był tak ustawiony, że nie do końca liczyła się cena, czyli cena nie miała 100%, znaczy to cena to nie było jedyne kryterium. Nie było też kryterium jedyne czas dostawy, no bo mechanizm buy box Amazona jest oparty generalnie na terminie dostawy i cenę. I z moich obserwacji wynika, że to termin dostawy jest tym przeważającym, czyli opcja droższa, ale z szybszą dostawą będzie bardziej preferowana niż opcja tańsza z dłuższym terminem dostawy. No a dodatkowo jeszcze w przeszłości dodatkowe punkty dostawali ci dostawcy, którzy korzystali z usług logistycznych Amazona, czyli Amazon wykorzystywał swoją pozycję dominującą, żeby zmuszać dostawców do tego, żeby korzystali z tych usług logistycznych, no bo inaczej mieli znacznie ograniczoną możliwość wygrania tego mechanizmu, no i zaprezentowania kupującym tej swojej oferty. Dodatkowo jeszcze Amazon w przeszłości utrudniał pokazywanie tych, znaczy w bardzo mało przystępny i widoczny sposób w przeszłości prezentował te kolejne oferty, czyli ten więcej opcji zakupu. No i tutaj w decyzji Komisji Europejskiej było to, że musi co najmniej dwie oferty prezentować kupującym, czyli że nie może to być tylko i wyłącznie jedna zwycięska zdaniem Amazonu, jego mechanizmu, ale musi dać możliwość konsumentom zobaczyć sobie, jakie to inne oferty zostały złożone, no i podjęcie samodzielnych decyzji. Tym bardziej, że jak Państwo za chwilę zobaczą, no nie do końca jest tak, że ta najtańsza oferta jest prezentowana jako ta, która wygrała. Druga kwestia dotyczyła właśnie programu Prime, czyli tego, że nie wszyscy dostawcy usług na, znaczy dostawcy towarów, przepraszam, na platformie Amazona mieli możliwość skorzystania z tego programu Prime, że Amazon o tym programie odpowiednio nie informował, czyli że nie informował swoich użytkowników biznesowych, że jest taki program, co on daje, jakie są konsekwencje niekorzystania z tego programu. Tu akurat Państwo widzą, że tam Amazon ma promocję 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, natomiast tu jest kwestia taka, że ta oferta, która wygrała za 214 zł, jest droższa od tej, która tak jakby od tej kolejnej, która była tańsza, aczkolwiek po dobiciu kosztów dostawy po prostu jest droższa. No bo właśnie dany użytkownik biznesowy jest w tym programie Prime, no i on ma, korzysta z usług logistycznych Amazona, no i tutaj jest darmowa dostawa. No i po, jakby Amazon, nie czekając też na wymierzenie kar, no bo komisja chciała wymierzyć, jeśli Amazon by się nie dostosował do decyzji, no on finalnie, zanim ta decyzja stała się prawomocna, sam tak jakby te uchybienia naprawił. No i tutaj właśnie była kwestia, jeśli chodzi o ten program Prime, że wszyscy dostawcy mają mieć równe możliwości przystąpienia do tego programu, no i wcześniej być informowanym, co w sytuacji, jeśli z tego programu nie korzystają, no ale nie mogło to być na zasadzie przymusu. No i te korzystanie z usług logistycznych Amazona nie powinno, że tak powiem, wpływać na wygraną w Buy Boxie. No aczkolwiek trudno powiedzieć, mam pewne wątpliwości, czy korzystanie z usług, czy niekorzystanie z usług logistycznych Amazona nie wpływa na tą pozycję. No i dzięki temu aktowi o rynkach cyfrowych i aktowi o usługach cyfrowych, które już, znaczy już obowiązują, aczkolwiek tam jest kilka etapów dochodzenia do pełnego obowiązywania i jakby czasu też dla tych platform, dla strażników dostępu. No już wiemy, jakie to są duże platformy. Amazon jest jedną z platform, jedną z 17 platform zakwalifikowanych przez Komisję Europejską jako platformy duże. No i też w niedalekiej przyszłości Komisja Europejska będzie robić nabór naukowców, którzy będą chcieli badać algorytmy i będą chcieli mieć dostęp do tych danych z platform cyfrowych, żeby poddać tych naukowców weryfikacji i żeby właśnie te platformy udostępniły algorytmy, udostępniły pewne gromadzone informacje, żeby właśnie można było stwierdzić, czy faktycznie ten mechanizm Buy Box nie premiuje tych dostawców z programem Prime, czyli tych, którzy korzystają z tych usług logistycznych Amazona. Pomijam właśnie, że Amazon tu jest przykład, jak wprowadza w błąd, czyli jest informacja, że opłata za korzystanie właśnie z Amazon Prime to jest 49 zł za rok za członkostwo Prime miesięcznie. Czyli no, ktoś mógłby się dziwić, myśląc, że jest 49 za rok za członkostwo Prime, no ale nagle jest to 49 razy 12, czyli no, w wielu miejscach platformy Amazon te informacje są no, nie do końca transparentne, przejrzyste. A to już powinno być dostosowane do tego rozporządzenia o użytkownikach biznesowych, które już obowiązuje od 2020 roku, od 12 lipca. No i teraz przykład kolejny to jest Uber. Uber został zakwalifikowany jako platforma usług w dziedzinie transportu. Uber jest szereg wyroków CUE, tu akurat prezentuję Państwu odnośnie hiszpańskiego Ubera, ale podobnie jest francuskiego, też Belgia, no może nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, no ale kilka tych stowarzyszeń, korporacji taksówkarskich pozywało Ubera. No Uber też sam podnosił, że tutaj wobec niego Unia Europejska łamie swobodę, jedną z głównych zasad, czyli zasadę swobodnego przepływu usług, i też tutaj dawał przykład Airbnb, który też jest platformą. No aczkolwiek tutaj Uber, no niestety dla Ubera jego działalność, zdaniem Trybunału, nie dotyczy przepływu usług w ogólności, lecz jest wyjątkiem, co powoduje, że tą swobodę przepływu usług w dziedzinie transportu regulują poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej. No i to powoduje, że na przykład w Portugalii kierowcy Ubera nie potrzebują mieć licencji, natomiast w Polsce, prawda, w Belgii, we Włoszech ta licencja jest obowiązkowa. No i posiadanie licencji chociażby we Włoszech powoduje, że ten Uber we Włoszech, z tego co się orientuję, jest głównie dostępny, Uber Black w Rzymie czy w Mediolanie, no bo właśnie licencja po prostu jest zbyt droga dla kierowców Ubera. No i mało jest chętnych, żeby akurat tą licencję wykupić. Uber nie został zakwalifikowany jako, czyli te jego usługi, jako usługi społeczeństwa informacyjnego, w związku na fakt, że Uber, co właśnie już na poprzednich seminariach było podkreślane, no nie zapewnia możliwości wyboru kierowcy, czyli ja będąc pasażerem nie mam możliwości wybrania sobie po reputacji, po zdjęciu, no bo to też jest podkreślane, szereg naruszeń, że te zdjęcia na różnych platformach tych dostawców powodują też pewnego rodzaju dyskryminacje i stereotypy. Nie mogę sobie po zdjęciu wybrać kierowcę, jedynie mam możliwość wyboru jakby rodzaju samochodu w zależności od tego, ilu będzie pasażerów i jaki bagaż, natomiast nie kierowca. No i podobnie kierowca też nie może wybrać sobie pasażera, tylko wybiera trasę i ten czas dojazdu. No Uber dodatkowo, tylko że tu już na gruncie prawa poszczególnych państw członkowskich, w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych też na poziomie stanowym też jest szereg wyroków, że jednak przegrywa, no w Stanach Zjednoczonych idzie tam na ugody. We Francji czy w Wielkiej Brytanii już sprawa doszła do Sądu Najwyższego. No i we Francji w 2020 roku, a w Wielkiej Brytanii w 2021 Sąd Najwyższy orzekł właśnie, że wszyscy kierowcy Ubera mają status pracownika we Francji i Wielkiej Brytanii. No i ci kierowcy powinni właśnie mieć prawo co najmniej do pensji minimalnej, wynagrodzenia za urlop, świadczeń chorobowych czy emerytalnych. No Uber próbuje się bronić, że właśnie no, on nie sprawuje bezpośredniej kontroli, czyli ci kierowcy nie są pracownikami, tylko są kontrahentami, no bo sami ustalają godziny, sami decydują, ile jeżdżą, aczkolwiek argumenty Ubera jednak nie mają podstaw prawnych. No i kolejny przykład Airbnb, usługi społeczeństwa informacyjnego, i tutaj jakby wynajem mieszkań. W wielu krajach w Polsce bycie pośrednikiem w obrocie nieruchomościami zostało już kilka lat temu deregulowane, czyli nie ma już, można, jest prywatne stowarzyszenie, które tam daje licencję pośrednika, natomiast nie jest ten zawód regulowany. Natomiast są państwa jak Francja, gdzie bycie pośrednikiem powoduje posiadanie licencji. Natomiast Airbnb z Francją, tutaj z instytucją właśnie nadającą te uprawnienia, wygrał tym, że właśnie te usługi świadczone przez Airbnb zostały zakwalifikowane jako usługa społeczeństwa informacyjnego, ponieważ platforma ta nie sprawuje kontroli nad kluczowymi warunkami tych usług. No i tutaj nie jest wymagana, aby osoby oferujące apartamenty czy też pokoje, mieszkania miały tą licencję pośrednika. No bo na Airbnb mam zarówno gospodarzy profesjonalnych, którzy mają wiele mieszkań, pokoi, apartamentów w swoich ofercie, jak i gospodarzy prywatnych, którzy mają jeden pokój, mieszkanie w swojej ofercie. No bo Airbnb prezentuje wszystkie możliwości w określonej lokalizacji, no i to gość podejmuje samodzielną decyzję. No i Airbnb myślał, że w związku z tym, że jego usługi to są usługi społeczeństwa informacyjnego, to nie obowiązują go tutaj przepisy odnośnie podatków i opłat lokalnych, czyli że tutaj jakby to, że jest tą platformą, zwalnia go z obowiązku przekazywania tych informacji do organów podatkowych. Tu przegrał zarówno z Belgią, jak i z Włochami, które nakazały Uberowi ujawnienie, czyli przekazanie danych odnośnie gospodarzy, czyli terminów, jak długo trwał nocleg, ile osób w ramach danego noclegu zostało zakwaterowanych, jaki był koszt, no bo tu chodziło o podatek od najmu, jak również opłaty lokalne, bo tu jest przykład Ustki. Ustka jest uzdrowiskiem, więc tam jest opłata uzdrowiskowa, która wynosi prawie że 5 zł, bo mamy też opłaty klimatyczne, ale znacznie wyższe, które są tam w okolicy 2 zł. Opłata uzdrowiskowa jest tam 4, bodajże 89. No i co do zasady Uber, przepraszam, nie Uber, Airbnb powinien jakby wymuszać na gospodarzach prezentowanie informacji odnośnie tego, jakby prezentowanie informacji o wszystkich kosztach, bo to też była sprawa Airbnb z komisją właśnie o to, że miało Airbnb poprawić te ogłoszenia, że goście mieli być informowani o wszystkich kosztach. Ja tutaj zaznaczyłam maksymalną liczbę osób i dzieci, jaką mogłam wpisać, czyli 4 gości, 5 małych dzieci, co powoduje, że za dzień mam prawie 45 zł opłaty uzdrowiskowej. No nie sądzę, żeby ten gospodarz chciał pomniejszać cenę za nocleg, czyli 140 zł minus te 45 i sam płacić. Powinnam być jako gość informowana, że mam nie tylko opłatę serwisową, czy też no niejednokrotnie zdarza się opłata za sprzątanie, ale że na miejscu czeka mnie nieprzyjemna informacja z zapłaty 45 zł za dzień opłaty uzdrowiskowej, no bo za dzieci zgodnie z przeważającym orzecznictwem też tą opłatę uzdrowiskową płacić trzeba. Więc tutaj Airbnb no nie do końca wywiązuje się z tych obowiązków, które zostały na niego nałożone. No i ostatni tutaj przykład orzecznictwa. Tu chodzi o.
Ja jedynie zasygnalizuję, że zostało 10 minut.
Dobrze, ja już kończę. Odnośnie RODO. A mianowicie Belgia po aferze Facebooka w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyszło, że właśnie na podstawie pikseli monitorujących i wtyczek społecznościowych były przetwarzane dane, co powodowało później, że Facebook wyświetlał odpowiednie reklamy polityczne po preferencjach, czyli w Stanach Zjednoczonych jest łatwiej, mam podział na republikanów, demokratów, aczkolwiek tam kluczowe jest, że jeśli ktoś jest demokratą niezdecydowanym, nie do końca się zastanawia, czy pójdzie na wybory, czy też nie, ale jeśli zobaczy reklamę polityczną republikanów, to go bardzo mobilizuje. Mimo iż nie chciał iść, to finalnie idzie i będzie głosował na demokratów. No i Belgia właśnie zabroniła Facebookowi, żeby przetwarzał tego typu dane, czyli na witrynach, które mają te piksele monitorujące, które śledzą, jakie reklamy są wyświetlane, gdzie jest ten ruch, plus wtyczki społecznościowe, czyli że dany użytkownik konta wciska, że coś lubi, to znaczy, że ma pewne poglądy, czy też pewna treść komunikatu go zainteresowała, i łączenie reklamy z pewnymi postawami i przetwarzanie tego, no może prowadzić do no nie do końca pożądanych działań. No i uważa, że tutaj takie przetwarzanie narusza RODO i z Facebookiem tą sprawę wygrała. Ten akt o usługach cyfrowych i o rynkach cyfrowych właśnie w stosunku do dzieci właśnie między innymi zabrania takiego profilowania. No już na sam koniec, bo wiem, że już przekroczyłam te 45 minut, i żeby jeszcze był czas na pytania, może tylko zasygnalizuję bardzo krótko kluczowe kwestie odnośnie aktu o usługach cyfrowych, czyli kluczowe jest to, że te rozwiązania mają ułatwić zwalczanie nielegalnych towarów, usług i treści w internecie i szybszą reakcję platform na zgłaszanie naruszeń przez zaufane podmioty sygnalizujące. Nowe obowiązki dotyczące identyfikacji użytkowników biznesowych, żeby łatwiej było zwalczać te nielegalne towary. Skuteczne zabezpieczanie dla bardziej skuteczne użytkowników biznesowych, w tym możliwość zakwestionowania decyzji platform w zakresie moderowania treści, jeśli coś zostanie tutaj zmienione, żeby móc dowiedzieć się w tej treści wprowadzonej przez użytkowników dlaczego. No i znacznie zakrojone środki odnośnie przejrzystości funkcjonowania platform, w tym stosowania algorytmów, no bo obecnie te informacje, które wyszukiwarki na przykład muszą podawać, jak Google, jakie mają zasady i na jakich zasadach oparty jest ten algorytm, są bardzo takie ogólnikowe. No i to rozróżnienie na małe i duże platformy. Natomiast akt o rynkach cyfrowych wprowadza rolę strażników dostępu. No i ma umożliwić podmiotom trzecim współdziałanie z własnymi usługami strażnika dostępu, gdy są szczególne sytuacje. Umożliwić użytkownikom biznesowym dostęp do danych, które generują, a nie tylko i wyłącznie możliwość korzystania z tych danych przez platformy. umożliwić promowanie ofert użytkownikom biznesowym i zawieranie umów również poza platformą, czyli brak możliwości wyłączności, jak również danie reklamodawcom narzędzi, informacji do tego, aby mogli poddać publikowanie swoich reklam niezależnej weryfikacji. Więc myślę, że na tyle i na tym pozwolę sobie zakończyć. Może jeszcze tylko jeśli chodzi o podsumowanie, to powiem, że w mojej opinii wyroki TSUE w pewnym sensie hamują dalszy rozwój platform cyfrowych, no bo do tej pory jeszcze, tak jak podkreślałam, wchodząc na poszczególne rynki państw członkowskich, mają te regulacje oprócz unijnych krajowe. Natomiast dzięki temu pakietowi rozporządzeń Komisja Europejska jest w stanie realnie umożliwić ten rozwój transgranicznego e-biznesu. Więc myślę, że to tyle.
Pani doktor, dziękuję bardzo za ciekawą i merytoryczną prelekcję. Jak widzę, profesor Springer, który też jest ekspertem w tym obszarze, chciałby zabrać głos. Tak więc, panie profesorze, proszę.
Tak, bardzo krótko. Znaczy, bo ja chciałem na temat pośrednictwa parę słów powiedzieć, dlatego że problem pośrednictwa na ogół łączy się właśnie z krzywdzeniem użytkowników, no, z problemem monopolu, dominacji, tym, o czym opowiadała pani doktor, że Digital Markets Act to jest nowa instytucja strażników dostępu, czy pokrewne instytucje Digital Services Act, takie jak WLOP i WLOSE, czyli Very Large Online Platforms i Very Large Online search engines, chyba to jest końcówka. Mianowicie chodzi mi o to, że problem pośrednictwa może być również groźny dla samych platform, dla operatora platformy. O czym świadczy sprawa, z którą ja się spotkałem ostatnio, sprawa Louboutin, czyli sprzedaży podróbek takich markowych butów damskich z czerwoną podeszwą, gdzie Amazon został, postawione zostały zarzuty właśnie firmie Amazon, dlatego że to nie było czyste pośrednictwo, czy samo pośrednictwo, ale było to również świadczenie licznych usług związanych ze sprzedażą. Posługiwanie się również logo platformy i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli to nie jest czyste pośrednictwo, no to również operator platformy może tutaj się spotkać z zarzutami. Podobna jest zresztą kwestia dostarczycieli kontentu, bo w świetle tych nowych przepisów o ochronie praw autorskich z 2019 roku, jeżeli taki operator dowie się, że kontent jest nielegalny, no nie zablokuje dostępu, nie usunie tego kontentu, tylko umożliwi jego przesyłanie dalej, może się spotkać również, może być również ukarany także na gruncie prawa krajowego. No i wreszcie trzecie rozumienie pośrednictwa, to jest to, o którym pani doktor tutaj mówiła w kontekście Ubera, na sprawy Uber i Uber Eats i inne, gdzie Uber został potraktowany jako nie tylko jako zwykły fintech, czyli nie tylko jako zwykły pośrednik, ale również jako podmiot świadczący usługę transportu publicznego, w przeciwieństwie do Airbnb, który został potraktowany, tak jak pani właśnie mówiła, jako zwykły pośrednik. Także tutaj bym zwracał uwagę na to, czym jest właśnie pośrednictwo, jak interpretować to pośrednictwo. Dziękuję.
Profesor Golicki w takim razie.
Ja mam taką gorzką uwagę. To jest chyba cenne, co pani doktor powiedziała, że to może zahamować rozwój platform. Ja bym się raczej nie bał. To raczej zahamuje rozwój platform europejskich. Tamte sobie poradzą. Bo złośliwie bym powiedział, że być może to. Ja rozumiem tutaj potrzebę ochrony konsumenta i tak dalej, to jest wszystko dla mnie jasne, Ale to troszeczkę jest tak, że złość Europy, że nie ma własnej dużej platformy, bo umówmy się, spośród tych 10 tysięcy, które pani doktor wymieniła, to te, o których my myślimy, które są znaczące, są wszystkie pozaeuropejskie. A Unia Europejska, i zaznaczę tutaj, do której mam ogromną sympatię i w żadnym wypadku nie uważam, że jest to wyimaginowana wspólnota, jak powiedział pewien klasyk, tylko jest, bardzo się cieszę, że jesteśmy w Unii, ma jedną straszliwą wadę. Właśnie rozpoczynamy cyfrową dekadę do 2030, kolejny wielki program cyfryzacji Europy, a przed chwilą sobie przypomniałem, musiałem zerknąć, słynny raport Bangemana, to jest 1994 rok, czyli blisko 30 lat temu, to część, być może są, że tak powiem, na sali osoby, których jeszcze wtedy nie było. To znaczy Unia Europejska się namiętnie zajmuje cyfryzacją Europy i niewiele z tego wynika. Dziękuję.
Dziękuję. Pani doktor, czy chciałaby się Pani jakoś do tego odnieść?
Ja mogę powiedzieć tylko, że na pewno mamy jedną platformę cyfrową, która jest uznana przez Komisję za dużą europejską i to jest Zalando. I wiem, że na pewno Zalando ma niemieckie korzenie. Czy dalej jakby...
No, wydaje ale w skali to jest oczywiście... Wiadomo, o kogo chodzi. No.
Platforma. No ale według mojej wiedzy chyba tylko Zalando jest europejski.
Może jeszcze Spotify, tylko nie wiem, czy osiągnął już taką wielkość, bo Spotify jest szwedzki.
Może jeżeli ja bym teraz tak ad vocem, pokażę Państwu raport, który znalazłem właśnie niedawno. Mam go włączonego. Tutaj pokazują, w tym raporcie pokazane są największe, nie wiem, Państwo widzą teraz tą tabelkę po niemiecku?
Tak.
Dobrze, to są najbardziej popularne marketplace'y w Niemczech. No i tutaj mamy Amazon, mamy Zalando, ale mamy również Otto, mamy również Kauflanda itp. I to, co jest ciekawe, że te wielkie sieci handlowe, które były kiedyś sprzedawcami, one również stały się platformami, czyli tutaj pani doktor wspominała o tym scenariuszu, o którym zazwyczaj mówimy, że platforma wprowadza własne produkty, ale jak widzimy Otto.de albo Kaufland, albo jeszcze no nawet Decathlon tam jest, również umożliwiają sprzedaż właśnie innym podmiotom, tak jak u nas Empik albo Morele.net, czyli to również w tę stronę się odbywa, co być może trochę nam skomplikuje właśnie jeszcze analizę. A może pokażę jeszcze, jaki to jest raport, gdyby ktoś był zainteresowany. Chwileczkę. To jest organizacja branżowa niemiecka. O właśnie. Bundesverband Online Handel. Dobrze. Czy ktoś ma, albo czy może pani doktor chciałaby się do tego odnieść, albo ktoś inny? Nie wiem, czy profesor Goliński trzyma rękę z przyzwyczajenia, czy...
Przepraszam, z przyzwyczajenia, już opuszczam.
No właśnie.
Ja może tylko dodam, że Empik teraz też robi swój marketplace i Decathlon, także Empik jest dość dużym graczem, bo ma dużą bazę klientów. O, taka uwaga.
Tak, właśnie w dwie strony tutaj to ta platformowość postępuje, jak widać. No dobrze, czy ktoś z Państwa chciałby wyrazić swoją opinię, ewentualnie zadać Pani doktor pytanie? To Pani doktor, ma Pani szansę na wypowiedzenie ostatniego zdania.
Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas i uwagę. W szczególności tutaj taka konkurencja z piękną pogodą, więc tym bardziej bardzo serdecznie dziękuję.
Ja dziękuję Pani doktor, dziękuję Państwu za obecność. Proszę być z nami od późnego września, ewentualnie października, kiedy będziemy mieli nowe spotkania z nowymi właśnie tematami i prelegentami. Nie powiem, że nowymi prelegentami, bo być może prelegenci są tutaj u nas razem z nami na sali, ale w każdym razie te nasze spotkania będziemy kontynuowali. Tak więc życzę Państwu udanych, niezbyt gorących wakacji i dziękuję raz jeszcze za prelekcję i widzimy się jesienią.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy.
Do widzenia.